Także witam zborowe małżeństwa. Naliczyłem się chyba 8 sztuk. Jest to bardzo ważna dziedzina, małżeństwo, rodzina. I cieszę się, że brat Grzegorz, siostra Zenobio będą mogli nam dzisiaj służyć. Jak powiedziałam, są dla nas dzisiaj darem Bożym. W ogóle Słowo Pańskie mówi, że w pięciorakiej służbie służba pastorska jest darem. I oni są darem dzisiaj dla nas. A więc dajemy wam czas, abyście mogli nas obdarzać.
Witam was, kochani, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witamy was razem z moją żoną Zenobią. Cieszę się, że jesteście, ale nie mogę nie zadać wam pytania. Dlaczego tutaj przyszliście? Takie piękne lato. Tyle kolorów, tak ciepło. Po takiej długiej, męczącej zimie. Dlaczego nie jesteście nad jeziorem? Aleluja, dlaczego my tutaj jesteśmy? Wasz pastor, a nasz brat Tomek poprosił nas, abyśmy się podzielili z wami, co robimy w naszej służbie. A więc od 10 lat ktoś rozpoznał w nas, 10 lat temu, około 10 lat temu, ktoś rozpoznał w nas obdarowanie do posługiwania rodzinom i małżeństwom. I zostaliśmy zaproszeni na takie pierwsze takie spotkanie osób, których rozpoznano obdarowanie, którzy chcieli pracować wśród małżeństw, wśród rodzin. I tak naprawdę myśmy w sobie też rozpoznali to obdarowanie. Jak rozpoznawaliśmy? Że Bóg przyznawał się do tego, co robimy. Od tamtej pory każdego roku, raz do roku spotykamy się z innymi, którzy są w takiej służbie i dzielimy się ze sobą doświadczeniami, ale też uczymy się. My w naszej chrześcijańskiej służbie, dzisiaj pastor wasz mówił, że wielu z was zdaje egzamin przez internet, że my w naszej chrześcijańskiej służbie musimy się bezustannie uczyć. Kto zatrzymuje się, ten się cofa. I uczymy się, jak nieść pomoc ludziom, jak pomagać ludziom. Są nowe wezwania, nowe czasy i potrzebna jest Boża moc, potrzebne jest rozpoznanie zagrożeń, które wydają się niewinnymi rzeczami, a które mogą rozdzielić małżeństwa, rozbić rodziny i które mogą przynieść do Kościoła ból i cierpienie. My z żoną zostaliśmy małżeństwem z wielkiej miłości. To w tamtych czasach było głośne małżeństwo, głośny ślub. Ja byłem tym, który pierwszy oficjalnie ożenił się, będąc studentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Nie wolno było zawierać związków w trakcie studiów na uczelni wojskowej. Ale i niektórzy robili to potajemnie. A ja zrobiłem to publicznie. I przez cały dzień trwała wojna między różnymi szczeblami dowodzenia. Na drugi dzień mieliśmy mieć ślub w Parczewie 6 maja, a 5 ja jeszcze nie miałem zezwolenia na wyjazd. Ale po poruszeniu na szczeblach, na najwyższych, w Wojsku Polskim nocą dostałem zgodę i ten, który mnie szkolił, uczył mnie latać na lotnisku, zawiózł mnie nocą na dworzec do pociągu, abym mógł zdążyć na drugi dzień na swój własny ślub. Nie zdążyłem, ale małżeństwem jesteśmy. Nim dojechałem, to już był czas ślubu, minął. Przełożyłem ten czas o 2 godziny i zostaliśmy małżeństwem. Ale kryzys małżeński i dotknął się i naszego małżeństwa. Z wielkiej miłości w naszym małżeństwie pojawiła się zazdrość. I ta zazdrość o mało nie rozbiła naszego związku. Kochaliśmy się bardzo, ale byliśmy jednocześnie zazdrośni. Wiecie, że jest jedna tylko zazdrość dobra. Boża zazdrość. A inne paraliżują, szkodzą. Ale moja żona, wtedy, kiedy byliśmy w kryzysie małżeńskim, mając 2 małych dzieci, przyszedł do nas kryzys i moja żona zwróciła się do Boga. Zaczęła wołać, zaczęła szukać, zaczęła krzyczeć do Boga i dotarła. I dotarła do Boga. I Bóg jej wskazał na rozwiązanie, na ratunek dla naszego małżeństwa. Ona nawróciła się, poznała, przyjęła Jezusa Chrystusa do swojego serca. Ona krzyczała, Słowo Boże mówi, jeżeli mnie szukacie, jeżeli mnie szukacie całym sercem, to ja wam się dam znaleźć. To jest tak pewne, jak po nocy przychodzi świt w wolnym tłumaczeniu. I znalazła drogę do Boga i Bóg jej wskazał na rozwiązanie. I nie było to wcale łatwo, bo to było w okresie stanu wojennego, a ja byłem oficerem Wojska Polskiego. A moja żona nawróciła się. Pamiętam, jak czytano mi historię na takich zajęciach politycznych, kiedy indoktrynacja taka była, co jest właściwe, co nie właściwe. Czytano o oficerze gdzieś na południu Polski, który przyszedł do Boga, bo, i to było bardzo zdziwieniem o tym, że jakiś poszedł do jakiegoś kościoła i wyrzuciliśmy go z wojska oczywiście, ale najpierw z partii, potem z wojska, bo gdzieś przyszedł do Boga. Mój podwładny, którego żona została świadkiem Jehowy, zwolnili go z wojska. Ale tak jak pierwszy nie powiedziałem, że jak tam dano nam pozwolenie, to po nas wprowadzono, jak nam dano zezwolenie na ślub, potem wprowadzono zezwolenie, że wolno było zawierać związki małżeńskie. Nawet tych, co po mnie byli, nawet ich wspomagano finansowo, jeśli żony nie pracowały. A więc trzeba było przełamać pewną niemożliwość, niemoc. Ale wiecie, kto to uczynił wtedy? Uczynił to Bóg. Bo On wiedział, co, że to małżeństwo, że my jesteśmy potrzebni w Jego Bożym zamyśle, w Jego Bożym planie. Kochani, każde małżeństwo można uratować, jeśli jedno z tego małżeństwa ma pragnienie tego. Słyszycie? Jeżeli chociaż jedno jest, które pragnie, aby je uratować. Chcę wam powiedzieć taką jedną prawdę. Nie wiem, co zapamiętacie z tego, z czym się będziemy dzielić, ale rodzina jest miejscem, gdzie się rodzą konflikty. Ale rodzina jest miejscem, gdzie te konflikty należy rozwiązywać. I kiedy dotarła do Boga, kiedy dorastali nasi synowie, oni również przyszli do Boga. Za synami przyszedłem i ja do Boga. Następnie przyszły do Boga nasze synowe. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że cała czwórka naszych dzieci, czyli synowie i synowe, są w służbie dla Boga. Że Obaj synowie usługują słowem. Chcę wam powiedzieć, że jeden z synów jest obdarowany od Boga mocą uzdrawiania. Chcę wam powiedzieć, że z tego z naszych dzieci, z naszego związku urodziło się 8 wnucząt. Naszych wnucząt. Nasza 13-letnia wnuczka jest ochrzczona Duchem Świętym i jest używana w darze proroczym. 13-letnia dziewczynka. A wszystko zaczęło się od tego, od kobiety, która chciała uratować swój związek i szukała Boga i dotarła przed Jego oblicze, przed Jego majestat. Od 10 lat służymy poradnictwem, żona wam potem powie, jak to praktycznie wygląda, opowie o niektórych świadectwach, ale chcę wam powiedzieć, że otworzyły nam się drzwi w tej posłudze. Jestem zaszokowany, co Bóg czyni. Otworzyły nam się drzwi do największych hoteli w Lublinie, w Warszawie. To, co czyni Bóg. I kochani, ale mówię to nie po to, aby mówię po to i dzielę się z wami, aby Jego było imię wywyższone. Chwała naszemu Bogu Wszechmogącemu, Stworzycielowi nieba i ziemi. To wszystko uczynił Bóg. I mówimy, to z wami się dzielimy, żeby Jemu oddać chwałę, a jeżeli wy potrzebujecie, jeżeli komukolwiek z was, to co, z czym będziemy się dzielić, przyniesie pomoc, to będziemy wdzięczni Bogu. Alleluja. Ja chciałem na początek, chcę oddać w ręce Ducha Świętego prowadzenie tego, co będzie się stało, co by się działo, ale taki mam zamysł, żebym ja w pierwszej części powiedział, ustosunkował się, jak Słowo Boże ma się do rodziny i małżeństwa. Chciałbym wam opowiedzieć o pasjonującej przygodzie z życia rodzinnego w świetle Słowa Bożego. Chciałbym wam pomodlić się przed wami, przed Bogiem. Alleluja. Ojcze Wszechmogący, stoję przed Twoim obliczem w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wierzę, Panie, że z Twojej woli tu stoję i proszę Cię, abyś namaścił, Panie, mnie, abyś mnie użył, abyś zabrał stremę i strach, abyś otworzył każde serce słuchające i abyś, Panie, tych, którzy wołali do Ciebie, którzy nie znajdują rozwiązania, Panie, abyś posłał słowo do ich serc i aby ono zamieszkało w ich sercach i aby wykonało pracę, aby się mógł uzdrowić. Amen. Chcę wam zadać pytanie, co jest największą wartością w naszym życiu ziemskim. Nim zdążycie odpowiedzieć, będę zadawał pytanie, sam będę na nie odpowiadał. Dla ułatwienia. Kochani, jest to rodzina. Ludzie samotni mają tylko jedno marzenie, mieć kogoś bliskiego, z kim można dzielić radości i smutki. W całej Biblii spotykamy wiele napomnień skierowanych do ojców, do matek, do dzieci, do całych rodzin. Najwięcej jest ich w przypowieści Salomona. Jeśli zawodzi rodzina, to zawodzą wszystkie instytucje, to zawodzi państwowość. Znacie naszą mentalność, wiecie, sami jesteśmy Polakami i znamy naszą mentalność i wiemy, że spotykamy się na co dzień, że wszyscy wokół narzekają. Na co? Na rząd, na prezydenta, na premiera, na parlament. A ci ludzie są członkami jakichś polskich rodzin. Oni zostali wychowani w polskich rodzinach. A my obywatele tego kraju, ich wybraliśmy. W wolnych wyborach wybraliśmy prezydenta, wybraliśmy 460 posłów, 100 senatorów i 50 europarlamentarzystów. A więc wszystko zaczyna się od rodziny. Pan nasz Bóg Ojciec, kiedy w swojej miłości do swojego stworzenia człowieka posyłał syna swojego na ziemię, jemu również zapewnił pełną rodzinę. Pamiętacie, dał mu ziemskiego ojca, pracowitego Józefa, bogobojnego, słuchającego głosu Bożego, temu, który sen, który był od Boga, przyśnił się i uwierzył w to. Dał mu ziemską matkę, dziewczynę, która doznała suwerennego działania Bożego w swoim życiu. I to słowo chciałbym przeczytać, przypomnieć. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Wszyscy to znacie, ale jeśli chcemy dzisiaj poruszać się, Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, od 18 do pierwszy rozdział 18 wersetu. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka: oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu nakazał anioł pański, i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Kochani, apostoł Paweł w liście do Efezjan nauczanie o rodzinie postawił w centrum, w centrum swoich objawień dotyczących Kościoła. I przeczytajmy list do Efezjan, piąty rozdział, od 22 wersetu do 4-6 rozdziału. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jako Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam siebie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi, pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja ją odnoszę do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Znacie te wszystkie słowa, znacie te wszystkie mądrości, ale wiecie, że w życiu nie są one, w życiu codziennym nie są wypełniane. Każda rodzina to podstawowa komórka społeczeństwa. Każda rodzina musi mieć swojego przywódcę. Każdy kościół winien mieć swojego lidera. A członkowie rodziny, dzieci, członkowie kościoła winni być ulegli swoim liderom. Fakt, że Kościół nazwany jest oblubienicą Chrystusa oraz że ostatnią uroczystością, o jakiej mówi ta Biblia, to weselna uczta baranka z Księgi Objawienia, Objawienia 19:7 i 21:9, że Bóg myśli kategoriami małżeństwa i rodziny. Apostoł Paweł ukazuje życie rodziny dla zobrazowania pewnych prawd odnośnie Chrystusa i rodziny. Mówi, tajemnica to wielka, ale ja ją odnoszę do Chrystusa i Kościoła. Co jest tą tajemnicą? To jest to małżeństwo. Małżeństwo odzwierciedla więź między Chrystusem a Kościołem i jest spełnieniem dla większości kobiet i mężczyzn. Rodzina to, kochani, Boże ustanowienie. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i zlecił im misję pomnażania rodzaju ludzkiego. Pierwsza Mojżeszowa 1:28. Bóg wszczepił w serca ludzi tajemniczy dar miłości, o którym opowiadałem. Wierzę, że każdy z was doświadczył tego. A jeśli jeszcze nie, czy jest tu jakaś panienka, kawaler? Nie ma. Wszyscy jesteście już po przejściach. A więc doświadczyliście tego daru, to sam Bóg jest dawcą tego daru. To On nam dał tajemniczy dar miłości, że sprawia, że dążą do tego, że dwoje często obcych ludzi dąży do tego, aby stać się jednym ciałem. I naturalnym owocem tej miłości przychodzi dziecko. A gdy się pojawia dziecko, to małżeństwo staje się rodziną. Bóg pragnął, aby ludzie cieszyli się sobą, jak i On cieszył się społecznością z Synem i z Duchem Świętym. Małżeństwo jest najważniejszą ze wszystkich relacji międzyludzkich, gdyż jest to relacja i fizyczna, i duchowa. Kochani, w Biblii jest powtórzone czterokrotnie stwierdzenie: opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Dlaczego aż czterokrotnie? To jest z 1 Mojżeszowej 2:24. W Mateusza 19:5, w Marka 10:7 i w Efezjan, który czytaliśmy dzisiaj, 5:31. Kochani, w tych wersetach mamy potrójną instrukcję dla ludzkości. A więc pierwsze to jest opuszczenie. Opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Drugie to jest połączenie. A trzecie to jest zjednoczenie. To jest cała instrukcja dla małżeństwa. Opuszczenie oznacza radykalną zmianę rodzaju więzi pomiędzy mężczyzną, ale i kobietą również, a jego i jej rodzicami w sferze duchowej. Wola, intelekt i uczucia oraz w sferze fizycznej. Zależność dziecka od rodziców kończy się wraz z założeniem przez niego rodziny. A opuszczenie rodziców jest zerwaniem z nimi jedności na rzecz powstania nowej, małżeńskiej. Niezrozumienie tej zasady powoduje, że małżeństwa stają się dysfunkcyjne. Rodzice nadal pozostają rodzicami, ale zmieniają się priorytety w tej więzi. Bóg wiedział, że nie ma szczęśliwego małżeństwa bez dobrego początku. Kochani, do rodziców, uwaga, którą pragnę, abyście zapamiętali, abyście to... Nasze dzieci nie są naszymi dziećmi. Nasze dziećmi są dziećmi Boga. To Bóg dał nam nasze dzieci, abyśmy je urodzili, abyśmy je wychowali i doprowadzili do pewnego momentu i aby więź została zerwana, nie całkowita, więź duchowa. Najtrudniejsza więź, żona będzie o tym mówiła, mieliśmy takie szczególne przypadki, dlaczego Bóg mówi, opuści mąż ojca, matkę swoją, dotyczy to szczególnie relacji syna i matki. To jest wytłumaczalne biologicznie, to poprzez to, że był w łonie noszony, że był karmiony piersią, że bił, że zna rytm swojej matki, serca i staje się mężczyzna, ten chłopiec, to dziecko staje się mężczyzną, ale wtedy ten Boży zalążek pojawia się, dar Boży, ta miłość do drugiej osoby i wtedy, kiedy postanawiają zostać małżeństwem, ja już nie mówię o procedurach, kto dla kogo ma być mężem, kto dla kogo ma być żoną, kiedy stwierdzą przed Bogiem, że są przeznaczeni dla siebie, ja idę na skróty, wtedy musi być zerwana więź między dziećmi, to się nazywa opuszczenie, między córką a matką, między córką a ojcem, między synem a matką, między synem a ojcem. Po to, aby połączyć się tych dwoje mogło w sferze duchowej i fizycznej w jedno ciało. Jeśli i to Bóg, to my czytamy jako duchowni, kiedy udzielamy, kiedy błogosławimy zawarcie związku małżeńskiego, kiedy w naszej obecności oni ślubują przed Bogiem i przed ludźmi miłość, wierność i uczciwość, to my to czytamy od samego początku, ale ludzie się przyzwyczaili, że to jest formuła, a to jest Boża mądrość. Opuści. Wiecie, praktycznie to jest często trudne. Ja pamiętam ślub naszych synów. Myśmy naszych synów żenili w jednym dniu. Wiecie, że razem to taniej. Hurtem taniej, o tak może. Tak. Wiecie, nawet w Biblii pisze, że 2 wróble to mniej kosztują kupowane, liczone niż 1 pojedyncze. Tam poszukacie to. Że... No i było wesele. No jest wesele, radość. Nasz Pan Jezus też chodził na wesela, pamiętacie? No i jest zabawa, jest radość, cieszymy się. Oto serca połączyły się, ale kiedy przyszło, trzeba było gości porozwozić do pociągu, gdzieś tam tata jeździł, a w pewnym momencie synek mój do mnie przyszedł. Wiecie, co zrobiłem? Hej! Ty, zrzuciłem go z gniazda. On się zmęczył, przyszedł do taty, bo tak dobrze się, wiecie, czuł. Już się i był, i z żoną, i z gośćmi, z wszystkimi. I usiadł koło mnie. No nic złego. Ale my musimy mieć tą mądrość i tą wiedzę i to, że od jutra będzie inaczej. Oni są najważniejsi. Oni już powstają jako nowa komórka, jako nowe małżeństwo, jako nowa rodzina. I oni są najważniejsi, a my żeśmy wypełnili jako rodzice swój obowiązek. Amen. Potem jest dylemat, to jest nie na temat, ale akurat zejdę, wierzę, że Duch Święty prowadzi mnie w tą stronę. Kiedy dzieci nasze wyjdą z domu, to wtedy rodzice zostają takim gniazdem opuszczonym. Kochani, jak wychowujecie dzieci, pamiętajcie o tej miłości. Pamiętacie, cośmy dostali od Boga? Pamiętacie? ale ją trzeba pielęgnować każdego dnia. To tak, macie kwiatki, to trzeba jak podlewanie. To trzeba pielęgnować, trzeba mieć wspólne zainteresowania, wspólnie usiąść, podpocząć, lubić wspólne miejsce przebywania, wspólnej modlitwy, karmienia się słowem, przebywania, bo może się okazać, jeżeli nie pielęgnowaliśmy naszego małżeństwa, naszej miłości dwojga, kiedy skupiliśmy się tylko na wychowaniu dzieci, możemy zostać, wiecie, zdziwieni. I wiele, wiele małżeństw, kiedy nasze dzieci odchodzą z domu, to rodzice nie mają wspólnych tematów, nie mają wspólnych zainteresowań. Pielęgnujcie je przez całe życie małżeńskie. A kiedy będziecie w takim wieku jak my z żoną, one wam się wtedy przydadzą najbardziej. Amen? A więc, kochani, nasze dzieci nie są nasze. To są dzieci Boga, to są, które dane nam na określony czas. Ten czas się kończy w momencie, kiedy przyjmują inną osobę do swojego serca. Połączenie oznacza wejście męża, to drugi etap, połączenie, tam to było opuszczenie, teraz jest połączenie. Połączenie oznacza wejście męża i żony trwające całe życie przymierze. Pamiętacie relacje Izraela z Bogiem? Albo przymierze Boga z Izraelem? Nawet kiedy Izrael popełniał grzech, podążając za innymi bogami, Bóg jako oddany mąż pozostawiał wierny swoim obietnicom przymierza. Pamiętacie, czekał zawsze na powrót Izraela. Pamiętacie, od początku stworzenia to przebija, przez całe historię stworzenia, to od ogrodu Eden, potop, Abrahama, cały czas ta historia się poznała, a potem stworzył sobie wybrany naród, źrenicę swojego oka i obiecał mu, że go rozmnoży, a ten, który doświadczył tyle cudów, tyle widział rzeczy, ta jego oblubienica podążała za gajami, za świątynkami na górach. Co Bóg? Bóg był wierny. Bóg czekał. Bóg doświadczał, dopuszczał doświadczenie. Bóg oddzielał 10 pokoleń, pozostawił 2. A potem te 2 dał na 70 lat do niewoli, aby doświadczyć, aby ten jego lud, aby jego źrenica przyszła, wróciła do niego. Tak Bóg pokazuje, Bóg dał nam wzór starania o małżeństwo. Jego miłość do swojej oblubienicy była tak wielka, że zawsze był gotowy przebaczyć najbardziej grzeszne zachowanie. Współczesny świat nie chce tak funkcjonować. Współczesny świat chce zawrzeć umowę na określony czas. Ja to nazywam z ograniczoną odpowiedzialnością. Bądźmy ze sobą, dopóki nam będzie dobrze. A Bóg mówił na dobre i na złe. Od teraz aż do końca. Świat szuka sobie wygody, potem moja śliczna żona nie ma zębów. A ja zgrabny lotnik staje się grubasem. I co? A co roku rosną nowi chłopcy i nowe dziewczyny. I co, mam zmienić kontrakt na określony czas z ograniczoną odpowiedzialnością? Nie. I my mamy tego sobie to uświadomić. My mamy wiedzieć, że to obowiązuje nas do końca naszych dni, do końca funkcjonowania. Przymierze stwarza odpowiedzialność, obustronne zobowiązanie, które nie wygasa aż do śmierci. Kochani, jest to tak zwane koniec niezależności. Kiedy dwoje wchodzą, to każdy swoją niezależność traci na koszt drugiej osoby. Partnerzy przymierza poświęcają sobie wzajemnie życie. i potrzeby drugiego stawiają na, są ważniejsze niż własne indywidualne życie, a indywidualne życie to już nie istnieje dla nas. Jesteśmy my we dwoje i ono jest priorytetem. Priorytety tracą na wartości. A więc, kochani, musimy tego sobie uświadamiać. Nie ja, już nie ja, już nie ona, ale potrzeby mojej żony, potrzeby jej, drugiej osoby. Ja już nie dysponuję własnym ciałem, to ona dysponuje moim. Zjednoczenie. I trzeci, Bóg mówi, opuszczę, złączę, zjednoczę się. Słowo zjednoczenie, jedno ciało, jest niezwykłym określeniem jedności. Dwie odrębne osoby są jednym ciałem, z hebrajskiego echad, dwójca. Jedność ciała daje owoce, to są dzieci. I związki homoseksualne według prawa Bożego stoją poza planem Bożym. To nie jest Boży wynalazek. Jedność ciała przynosi pełnię. Adam, gdy był w Edenie, pamiętacie, że był stworzony doskonale, ale coś mu brakowało. Brakowało mu kobiety, a jednak czegoś mu brakowało. Jedność ciała odzwierciedla tajemniczą i intymną i piękną więź z Chrystusem i z Kościołem. To Boży dar dla ludzkości. Jedność ciała przynosi efekt synergizmu. Wiecie, co to jest synergizm? Ty masz dwa dary i ja mam dwa dary. Jeżeli będziemy posługiwali oddzielnie, to ty będziesz posługiwała dwoma darami i ja będę posługiwał dwoma darami. Ale jeżeli będziemy posługiwać razem, to będziemy mieli dwa dary twoje, dwa dary moje i relacja między moja między żoną, a żony ze mną. Wiecie, dwie dodatkowe wartości. I tu matematyka ziemska się nie zgadza. Dwa dodać dwa w małżeństwie Bożym jest sześć. Jest więcej. Przychodzi efekt synergizmu, nałożenia się, wzmożenia więcej niż oddzielnie razem możemy dać. Jedność, kochani, ciała daje bezpieczeństwo i wzajemne wsparcie. Nie będę wam musiał o tym tłumaczyć. Jedność ciała wyraża całkowitą współzależność i otwartość. Jedność ciała oznacza, że ciała nie należą do nas samych, ale są własnością współpartnerów. Jedność ciała ma także konsekwencje negatywne. Pamiętacie w 1 Koryntian 6,16, kto łączy się z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem. Kochani, małżeństwa są nierozerwalne. Mateusza 19,6 Słowo Boże mówi, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. To Pan Bóg zaplanował, aby małżeństwo było monogamiczną, trwającą całe życie relacją. Nie ma zgody chrześcijan dla rozwodu. W Malachiasza 2,16 jest napisane, kto ją oddala, żonę, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. W Nowym Testamencie są dwa wyjątki. I wy wiecie, w Mateusza 19,9 to jest niemoralność seksualna i porzucenie przez niewierzącego współmałżonka. Cudzołóstwo burzy fundament relacji małżeńskiej. Jeśli jednak jest to możliwe, jest pojednanie, wskazane jest pozostanie w związku małżeńskim. Najlepszym tego przykładem jest prorok Ozeasz, archetyp Boga i Kościoła. Kochani, to tyle chciałem wam powiedzieć na temat małżeństwa i rodziny w świetle Słowa Bożego. Moja żona, po krótkiej może przerwie, 5 minut może być przerwy, moja żona powie wam o przykładach, których spotkaliśmy się, z którymi Bóg położył na naszej drodze. A jeśli czas pozwoli, to ja potem dodam parę rzeczy praktycznych, które i od siebie, i nie tylko chcę się z wami podzielić. Aleluja.